tym też przypomina ten komunikat z 3 października. Chciałam się odwołać do tego hasła profanacja, do tego terminu. No właśnie, czy to nie jest tak, że brakuje nam takiej formacji liturgicznej, ale formacji takiej właśnie do przyjmowania ciała Pańskiego jako takiego? Nie chodzi już o konkretny sposób, tylko skupiamy się na formach, ale tak naprawdę ta profanacja przecież może nawet wynikać z tego, że nasze myśli nie są czyste, prawda? Że przyjmujemy w grzechu Pana Jezusa, że to nie jest tylko kwestia tego, że profanuję Pana Jezusa, kiedy zewnętrznie jakoś nie takiego gestu używam.
Tu mi ciężko z siostrą dyskutować, bo jestem rozdarty między teologią a prawem, ponieważ profanacja w ujęciu prawnym jest jednak pojęciem, które odnosi się do pewnych praktyk zewnętrznych, prawda? Jest przestępstwem, a żeby coś było przestępstwem, czymś zakazanym, musi być jasno dookreślone, bo trudno zabraniać czegoś, co jest takie trochę niedopisane, bo nie wiadomo, w czego unikać.
Natomiast subiektywne.
Tak, jest wtedy subiektywne. Natomiast w postawie takiej wewnętrznej jest niebezpieczeństwo odebrania czci Panu Jezusowi, prawda? Bo łatwo sobie wyobrazić sytuację, że jednak człowiek przyjmuje w sposób zewnętrzny, w taki poprawny, a na przykład żyje w grzechu ciężkim, szafarz o tym nie wie i przyjmuje i jest to nieuporządkowany grzech, prawda? Kolejny, bo to przyjmowanie świętokradztwa, prawda? Więc następuje wtedy jakby bezczeszczenie w profanację. Ale prawo dookreśla sytuacje zewnętrzne, prawda? Chociaż one czasami wynikają wewnętrznie, bo gdyby na przykład było powszechnie wiadomo o grzechu czyimś takim publicznym, trwaniu usilnie w uporze w tym grzechu, no to szafarz ma wtedy właśnie ze względu na tą wewnętrzną sytuację odmówić, prawda? Natomiast profanację też trzeba zauważyć, że ona jest przeciwna do tego, co jakby zwykły katolik, każdy z nas ma zapewnić Najświętszemu Sakramentowi. No to jest substancjalna obecność Pana Jezusa, rzeczywista, więc tylko cześć i chwała ze względu na ten Jego obecność i mamy tą czcią otaczać. I wszystko, co narusza tej czci, może stać się profanacją. Więc sposób ma jakby zapewnić uszanowanie. I trzeba powiedzieć, że bezpośrednie przyjmowanie do ust, tak jak powiedziałem, szafaszowi daje możliwość takiego jakby większej kontroli. Chociaż nie w 100% i też gdy panowała tylko taka możliwość, zdarzały się akty porwania, kradzieży, czy nawet przy przyjmowaniu jednak wyplucie, wyciągnięcie, więc to nie jest metoda, która gwarantuje, ale myślę, że zwiększa. Natomiast przy udzielaniu Komunii Świętej na rękę, jakby bardzo się skupia Kościół, widzę, w tej metodzie, która ma to wspomóc. I faktycznie ona jest bardzo dookreślona. Nawet ja bym śmiał powiedzieć, że bardziej niż przyjmowanie do ust, bo ona też jest dookreślona, prawda? I postawą, ale na przykład zachowanie człowieka co do, nie wiem, otwarcia ust na przykład i tak dalej, już nie jest nigdzie określone, chociaż ono też powinno umożliwić sprawne udzielenie Komunii Świętej. Natomiast przy przyjmowaniu na dłonie, by włożyć sobie w usta już samodzielnie, jest dosyć precyzyjnie dookreślone, właśnie, żeby zabezpieczyć tą formę.
Chociaż trudno sobie wyobrazić, że każdy, kto podchodzi do Komunii Świętej i przyjmuje Pana Jezusa na rękę, ma złe intencje, prawda? Profanowania Pana Jezusa. No.
Nie ma takiego założenia oczywiście, ale Kościół się zawsze ma zabezpieczyć. Ale może to dookreślenie formy jest też ważne, dlatego że ten sposób jest w Polsce jednak też nowy. Dotychczas był bardzo rzadki. Zauważamy, że gdyby nie sytuacja zagrożenia koronawirusem, to on zdarzał się jednak dosyć nielicznie i to nie było kwestią dyskusji, bo był tematem marginalnym, również co do występowania. Teraz może warto przypomnieć, że jakby ta metoda umożliwia, oczywiście ona jest trochę bardziej czasochłonna, bo szafarz ma jakby dopilnować to przyjęcie i to należy uczynić przy szafarzu, bezpośrednio przodem do niego, nie wolno z tym nigdy odejść, a zdarzają się podobno takie sytuacje. Ja myślę, że wynikają raczej z niewiedzy, ale to jednak szafarze muszą reagować, po pierwsze chyba edukować, to formować jednak trzeba, bo może nie każdy to wiedzieć. i dwa, muszą tego przypilnować. To jest też bardzo istotne. Dużo łatwiej, gdy jest mała wspólnota, gdy wszyscy się znają w takich sytuacjach kościelnych. Natomiast z punktu widzenia prawa dla mnie jest ważne uprawnienie wiernego. Dlatego, że oczywiście możemy dyskutować. Dobrze mi się z siostrą dyskutuje, bo na razie nie oceniamy, która metoda jest lepsza. I pewnie nie ocenimy. Prawda?
No, nie o to chodzi w tej rozmowie.
Tak, dlatego, że nie można. Ale Kościół się wypowiedział. Skoro dopuścił dwie metody, mówi, że jedna się cieszy tradycją, jest podstawową formą, ale dopuścił też drugą, to tak naprawdę ja jako szafarz jestem wezwany do posłuszeństwa tutaj nauczaniu Kościołowi, bo nie mi decydować. Ja mogę zadecydować w konkretnej sytuacji, bo mogę. Dlatego, że jeśli czuję, że jest niebezpieczeństwo profanacji, jeśli jest ktoś na przykład, nie wiem, z obcej kultury, ja go naprawdę nie znam, no to mogę mieć wątpliwość, prawda? I mogę w konkretnym przypadku, ale co do zasady, tak jak powiedziałem, jest pewna gradacja władzy i ona ustala. I ja jako szafarz muszę ją uwzględniać. Dlaczego? Bo Kościół nakazał mi tutaj szanować uprawnienie wiernych. Oni mają prawo do przyjmowania Komunii Świętej w określonych, to jest ich podstawowe prawo. Jeśli są określone okoliczności, to ja bym mógł nie udzielić Najświętszego Sakramentu, ale to muszą być wyraźne przesłanki ku temu. Ale Kościół rozszerzył to uprawnienie również tu do formy, bo to wierny ma prawo zadecydować. Może właśnie w czasie COVID-u najbardziej to widać praktyczność takich rozwiązań, ale to po prostu z mojej perspektywy szafarza ja szanuję wiernego poprzez posłuszeństwo prawu Kościoła.
Czemu jesteśmy tak nieposłuszni? Wydaje mi się, że to taka wielość od razu odzywających się głosów może tak nas wychowała, żebyśmy wszystko kwestionowali. Mówi się dużo o protestantyzacji Kościoła katolickiego. Czy to właśnie stąd wynika? To jest to echo?
Ja nie byłbym tu taki pewny. Myślę, że troszkę to jest związane z naturą Polaków. Dyskutujemy słusznie, szukamy najlepszej formy i wewnętrznego przekonania, że wybraliśmy dobrze. Skoro człowiek nabiera takiego przekonania, że jedna z tych metod dla niego jest najlepsza, może mieć tendencję do tego, że najlepiej jakby wszyscy tak robili. Nie lubimy takiego pluralizmu. Popatrzmy, że narody słowiańskie są na przykład bardzo efektywne, gdy rządzi się nimi mocną ręką. Ale to jest, no jednak często obraca się przeciwko nim, prawda? Żyliśmy w dyktaturze i to komunistycznej, no i to nie były dobre czasy, prawda? Natomiast mamy trochę taką tendencję, że lubimy tak uporządkować, żeby może wszystko było tak samo, a tu jest pewien pluralizm form. No to skoro ja mam najlepszą, to czemu inni nie, prawda? Ja myślę, że to jest ważny taki kontekst, ale ta dyskusja przeniosła się choćby do internetu, do różnych takich sposobów komunikacji i tam też łatwo dochodzą do głosu osoby, które są bardzo zaangażowane w dyskusję, a jednak posuwają się za daleko we wnioskowaniu. No, dyskusja jest prowadzona czasami bardzo powierzchownie. Ja odnalazłem taki moment, który mówił, że jakby ta argumentacja przyjmowania Komunii Świętej na rękę w pierwszych wiekach jest trochę niesłuszna, jest naciągana. Ja mówię, no, ktoś sobie pozwolił właśnie ocenić wielu naukowców, bo ja czytałem dużo artykułów na ten temat. Nie będę ich tu wszystkich przytaczał, ale jest ich dużo. Oczywiście one się różnią pewnymi szczegółami, interpretacją, kiedy, tak jak powiedziałem, to jest normalne w nauce i świadczy o rzetelności i posuwaniu się badań. Natomiast ten użytkownik na przykład przytaczał taki moment, i to bardzo mi się podoba, jak Leon Wielki, papież, napisał, że to, co przyjmujemy do ust, mamy przyjąć wiarą. I to dla niego już był dowód, że wtedy on jest dość pierwotnym jednak autorem i papieżem, że to już wtedy musiano przyjmować do ust. Być może ma rację, ale z tego zdania nie mógł tego wywnioskować, bo każdy przyjmuje do ust, bo nie da się inaczej, prawda? Natomiast każda przesłanka do mojej argumentacji się nada, prawda? I szkoda, że są takie dyskusje. No i my jednak mamy tak, że w tym jest tak dużo emocji, że się dzielimy. Dzisiaj usłyszałem od pewnego zacnego księdza takie ładne zdanie. To, co powinno łączyć Komunia Święta, niestety potrafi w niektórych przypadkach mentalności wielu dzielić. Co jest wręcz absurdalne, no ale bywa.
No właśnie, stąd ten mój pomysł na nagranie tej rozmowy. To mnie sprowokowało, że dla mnie jest największym dramatem właśnie ten podział. Ale chciałam jeszcze zapytać o taką rzecz też kontrowersyjną dla wielu, czy na klęcząco, czy w procesie komunijnej, jak to powinno być. Szczerze mówiąc, rozszerzyło mi się to pojęcie, kiedy usłyszałam teologiczną wymowę procesji komunijnej, kiedy no my jako lud pielgrzymujący idziemy do Pana, idziemy w jednym kierunku, jednak pokonujemy pewną drogę i ta droga przez Kościół właśnie w kierunku ołtarza kapłana jest bardzo ważna.
Tak, symbol jest piękny i faktycznie we wskazaniach Konferencji Episkopatu Polskich do ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego znalazła się taka wypowiedź naszych biskupów, że ta forma jest propagowana jako najbardziej jakby taka podstawowa i to jest piękny zapis. Natomiast on nie wyklucza tego, co prawo mówi o takiej sytuacji, że znowu jest pewien pluralizm form. Oczywiście, tak jak powiedziałem, znajduje się w dokumentach, że tą najbardziej tradycyjną, podstawową formą jest przyjmowanie naklęcząco do ust, ale to nie neguje innych możliwości. Z jednej strony nie powinno to budzić w żadnych wątpliwości, bo przecież znowu nie trudno sobie wyobrazić. Każdy z nas pewnie ma w rodzinie chociaż jedną osobę, która nie może uklęknąć. Problemy ze stawami, wiek powoduje, że takie sytuacje łatwo nam wyobrazić sobie. Natomiast oczywiście to jest marginalne, prawda, że nie można. Natomiast Kościół jakby musi dopuścić w prawie taką możliwość. A gdy dopuszcza, to znowu gdzie postawić granicę? Przecież nie w wieku. Nie powiemy, że powyżej określonego wieku wolna. Nie. Znów jakby Kościół oddaje te kompetencje wiernemu, żeby on ocenił. Ja oczywiście też uważam, że postawa klęcząca jest bardzo piękną postawą, ponieważ wywodzi się też jakby z liturgii, z postawy uszanowania. Gdy mamy gest adoracyjny, to jest on, można powiedzieć, najbardziej wyrazistym. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że znowu kontekst jest bardzo szeroki, bo my do tego przyzwyczailiśmy się w Polsce. Widzieliśmy to przez zawsze, prawda, można powiedzieć. Nasi rodzice może nie pamiętają innej metody, ale to nie jest tak, że Kościół się na tym zatrzymał. Był taki moment w Kościele, kiedy nie klęczano na liturgii. Dlaczego? Kontekst jest ważny. Gdy Pan Jezus przyszedł, pokazał nam synostwo swoje i nasze współuczestniczenie w tym. Jesteśmy dla Pana Boga bardzo ważni. A klęczenie w tamtych czasach było gestem niewolniczym, więc liturgii nie mogło zaistnieć, bo pokazywało podświadomie tym osobom, które by korzystali z tego kontekstu, w którym żyją, że są niewolnikami względem Pana Boga.
My jesteśmy ludem zmartwychwstałym, uwolnionym.
Natomiast dziś jesteśmy oczyszczeni, bo niewolnictwo oczywiście nadal istnieje, ale na pewno klęczenie nie jest symbolem niewolnictwa w naszych czasach i to się zmienia. Ale Kościół jakby musi jakby to wszystko obejmować. I można by powiedzieć tak, że procesyjne podejście było taką ideą ujednolicenia, ale Kościół się troszkę wycofał, bo widzi, jak wiernym zależy na pewnych postawach i oczywiście można mieć sposób preferowany, ale jednak wolność jest duża. I zdarzało się tak, pamiętam, gdy kiedyś przygotowałem się do pewnego artykułu właśnie o sposobach udzielania Komunii Świętej obowiązujących aktualnie w Polsce, jak zdarzały się przypadki, że szefarze narzucali sposób, czy na klęcząco, na stojąco, to był ten moment, i Stolica Apostolska jednak wypowiadała się, że nie wolno tak czynić, żeby szafarz narzucał, że oczywiście ja też jestem jako liturgista takim, bardzo lubię taką zasadę jedności znaków, że jak jesteś w obcym kościele, dopasuj się do wspólnoty, to jest bardzo piękne. Są te różne tradycje, zwyczaje, ale dopasuj się, pomimo, że nawet masz wrażenie, że może nie do końca to jest poprawnie, co do oczywiście takich mniejszych rzeczy, bo co do istoty, no to nie wolno łamać prawa. Natomiast tutaj znowu jest pewna wolność i Stolica Apostolska ją szanowała i raczej upominała tych szafarzy, że nie wolno tak, to jest uprawnienie wiernego, jeśli chce przyjść na klęcząco, nie możesz go zmusić na stojące, prawda? Bo ładnie byłoby ogłosić, bo jest tak, trochę przyzwyczailiśmy się może, że w kościele ogłoszenie przyjmujemy tak i tak, ale ono nie może zakłócić uprawnienia wiernego. Przyznam, że miałbym taką radę dla tych wszystkich, którzy tak dyskutują, żeby w tych całych emocjach, żeby pamiętali, niech dyskutują. Niech propagują nawet to, co ocenili za słuszne, ale niech mają wiarę w Stolicę Apostolską, papieża i Kościół. Niech te głosy tam dochodzą i jeśli mają rację, to niech kiedyś Stolica Apostolska ogłosi to za słuszne. Ale póki nie, niech będą posłuszni. I ja uważam, że mamy bardzo dobrą sytuację, dlatego że jeśli ktoś uważa, że do Komunii Świętej chce przystąpić na klęcząco do ust, to ma taką możliwość. Nikt mu tego zabronić nie może. Ale niech przyjmuje, niech tłumaczy innym, niech propaguje, dlaczego dla niego to jest ważne, ale niech nie narzuca i niech nie gardzi tymi, którzy skorzystają z innego uprawnienia, które Kościół zatwierdzi. Bo ja nie mówię, dlatego tak sobie zażartowałem wcześniej, czy tam, że dotychczas nie mówiliśmy o lepszej formie, ale tu pewnie z siostrą jesteśmy zgodni, że nie nam to ustalać. To tego właśnie mamy władzę Kościoła.
Ja zaczęłam od wolności jako zagrożenia, a ksiądz doktor zakończył na nadziei, na jedności i na radach. Właśnie o nie chciałam zapytać na koniec.
Wykorzystajmy tą sytuację do tego, że warto się interesować liturgią. Dlaczego tak jest? Dlaczego Kościół tak robi? Mamy sytuację, że nasi kochani wierni mają dostęp do dużej bazy danych, czy przez internet, czy w ogóle jest chyba takie czasy XXI wieku, że łatwiej dotrzeć do informacji. Więc skorzystajmy. Nie tylko w kontekście przyjmowania Komunii Świętej i postawy, bo to jednak jest wąski temat, ale w ogóle liturgii. Interesujmy się, dlaczego też Kościół tak robi. Przyznam, że byłbym bardzo ostrożny do tych wszystkich polemik w internecie, bo to nie zawsze jest najlepsze źródło. Tam łatwo się pomylić. Bo powiedzmy, nie zawsze to jest pewnie czynione ze złej woli, ale jednak można interpretować fakty przy najróżniejszy sposób. Ale jest dużo artykułów, książek. Czasami to jest może trudne, bo to są często pozycje naukowe, ale może warto choć troszkę rozszerzać swój zakres wiedzy, bo to nam też pokaże pewien kontekst postępowania stolicy apostolskiej, kościoła, szafarzy. Będziemy coraz więcej rozumieć i myślę, że będzie nas coraz mniej dziwiło. Bo Kościół wcale nie jest tak, że on próbuje się w tym zliberalizować. No, wróciliśmy do praktyki, którą uczynił Pan Jezus, którą uczynili pierwsi uczniowie, ten najbardziej radykalny Kościół, który oddawał życie za wiarę, samym przyznaniem się do wiary. I oni tak robili. Czy to jest złe? Trudno w to uwierzyć. Natomiast oczywiście żyjemy w innym kontekście i trzeba szukać, bo w tym wszystkim liturgia ma nam pomóc i zabezpieczyć wręcz oddawanie czci, szacunku. To jest temat bardzo ciekawy. I ta dyskusja, ja mam nadzieję, że choć po części złoży taki owoc, że ludzie zaczną się tym interesować. Bardzo bym sobie tego życzył.
Mam nadzieję, że ta rozmowa też słuchaczy naszych sprowokuje do tego, żeby poszukiwali, że nie ma czasami jednoznacznej odpowiedzi, jeśli chodzi o...
Ja mogę dopowiedzieć, że trochę tak widzę. Ja kiedyś w 2017 roku, czyli jeszcze przed tą dyskusją, miałem sposobność napisać taki artykuł: aktualnie obowiązujące sposoby udzielania Komunii Świętej w Polsce w świetle prawodawstwa kościelnego. To jest dosyć taki prościutki artykuł, w tym sensie, że on nie porusza jakby bardzo według mnie wtedy, bo tylko prawne aspekty, więc nie był kontrowersyjny. Ale sprawdziłem sobie, bo to jest w takim wydawnictwie Teologia Młodych, że oni cały czas badają, kto ile razy został przeczytany jakiś artykuł. I widzę, że pokonałem nawet uprawnienia zwierząt w tym rankingu, bo jestem na pierwszym miejscu jako osoba, jako artykuł. Co znaczy, że po prostu ten moment spowodował, że on ma jakby dużo otwarć. Co znaczy, że jednak ludzie czytają, wyszukują. Więc myślę, że można mieć taką nadzieję. Ona jest w jakiś sposób uzasadniona.
Bardzo dziękuję. Jeszcze zapytam, gdzie można znaleźć księdza publikację? Właśnie zajrzyjmy do internetu.
To jest właśnie to dobrodziejstwo XXI wieku. Jest w PDF-ie, czyli tak jak zostało to opublikowane, bo to jest w ogóle chyba takie czasopismo, że nie tylko w PDF-ie. Więc szukajmy, tylko właśnie szukajmy mądrze, czyli gdy jest artykuł naukowy, to pamiętajmy, że on jest zrecenzowany, ktoś to przypilnował, użył jakiegoś aparatu metodologicznego. Natomiast te wszystkie inne wypowiedzi często na tych stronach, to one są one pewnie z najlepszej woli, ale jednak łatwo się pomylić, nadinterpretować. Więc czytajmy po prostu. I oczywiście artykuły też nie są doskonałe, bo to też ludzie tworzą. Ale już ta dawka jest weryfikacji, wiarygodności takiej rzeczy jednak większa. Więc korzystajmy z tego.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz dr inżynier Damian Kwiatkowski, liturgista i prawnik z Archidiecezji Częstochowskiej.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że choć troszkę pomogliśmy zgłębić temat naszym słuchaczom. Szczęść Boże.
Na świętej uczcie
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Bo charyzmat zobowiązuje.